co mniej więcej 100 lat powstają takie nierównowagi między największymi graczami, nierównowagi, które prowadzą do sprzeczności i kłótni o to, kto jest najbardziej produktywny. No, jest ogólnie spór. Gdy nie było sporu, wszyscy się dogadywali, to był pokój. Wydawało się, że będzie globalizacja. Gdy jest spór, no to jest kłótnia na ten temat i czasami wybuchają też wojny z tego powodu. Klasa średnia, zwłaszcza biała, absolutnie traci. Ukraina jest w związku z tym ofiarą, jest ścierana pomiędzy wielkimi płytami tektonicznymi. Jesienią roku 2022 była możliwość pokonania armii rosyjskiej, Amerykanie nie pomogli Ukraińcom. Rosjanie chcą być uznawani za mocarstwo, które ma wpływ na to, na jakich zasadach działa Europa. W stosunkach międzynarodowych nie ma arbitra, nie ma sędziego najwyższego, nie ma sądów, nie ma więzienia. Dlatego stosunki międzynarodowe między państwami są anarchiczne. Jest prawo dżungli.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Jacek Bartosiak, prawnik, doktor nauk społecznych i publicysta zajmujący się geopolityką i strategią. Założyciel think tanku Strategy and Future, autor i współautor kilkunastu książek. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce'ie i po raz trzeci z nami, ale pierwszy w Ekspercie w Rolls-Royce'ie, doktor Jacek Bartosiak. Witam serdecznie.
Cześć Maćku, witam wszystkich.
Cieszę się, że znowu mamy okazję porozmawiać i ja chciałbym zacząć od diagnozy aktualnej sytuacji, no bo taki przeciętny Polak, a do takich się zaliczam, no patrzy na to, co się dzieje na świecie i do końca w sumie nie wie, no bo tak się dzieje, coś się dzieje, czuć, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiadomo co i z której strony. Te ostatnie lata wzbudziły w ludziach taki niepokój i jednocześnie udowadniając, że naprawdę tych czarnych łabędzi to trochę pływa po okolicznych stawach. W związku z czym ja bym może zaczął od tego, zanim przejdziemy do tego, co się może wydarzyć, to od przyczyn. Jak ty to diagnozujesz? Dlaczego tak jest? Dlaczego mamy taką niepokojącą sytuację? Tu Bliski Wschód, tu wiadomo Ukraina. Tu czujemy, że to chyba nie jest koniec, że tu jeszcze się różne dziwne rzeczy mogą wydarzyć. Z czego to wynika?
No skoro siedzimy w Rolls-Royce, tak? I opowiadamy, no, co się kojarzy z pieniędzmi, z zarobkami, z kapitalizmem, to jasno trzeba to powiedzieć, że po prostu wynika to z wielkiego sporu między największymi w świecie na temat tego, kto na kogo pracuje. Innymi słowy, jest to spór o kontrolę głównych mechanizmów gmachu zależności, który od 500 lat nazywa się kapitalizmem. Bo 500 lat temu wraz z wypłynięciem żeglarzy na ocean światowy powstał prawdziwy kapitalizm. Wcześniej nie było. Był feudalizm polegający na tym, że szukano zwrotu. No, nie było inwestycji, tylko po prostu z ziemi się żyło. Mówiąc wprost, zdobytej przemocą albo dziedziczeniem. Kapitalizm uruchomił potrzeby rynków, produkcję, ruch finansów, przepływy. Na początku oczywiście powoli, a teraz to już jest to rozbuchany system. I od 500 lat co mniej więcej 100 lat powstają takie nierównowagi między największymi graczami, nierównowagi, które prowadzą do sprzeczności i kłótni o to, kto jest najbardziej produktywny. Na tą produktywność składają się różne rzeczy. Dobre decyzje, złe decyzje, surowce, dostępy, prawda, rynki, populacje, innowacyjność. Różne rzeczy się składają, ale jest spór o to, kto jest najbardziej produktywny. Zatem jest spór o marżę. No, bo z marży i z produktywności wynika sprawczość w polityce. To znaczy, czym jestem bardziej produktywny, znacie to z biznesu, mam większą sprawczość, bo ktoś jest bardziej zależny ode mnie albo potrzebuje mnie. No a sprawczość jest wszystkim w polityce, w związku z tym ci, co mają większą sprawczość, mają więcej do powiedzenia. I chodzi o to, że jest pewien zastany układ, że ktoś ma określoną sprawczość i raptem gwałtownie jest zmiana układu produktywności. Ktoś zaczyna być bardzo produktywny i zaczyna mieć większą sprawczość. Ta gwałtowna zmiana odpowiada za to napięcie, dlatego że wzrost Chin, które w ciągu 40 lat złapały właściwie trzy rewolucje przemysłowe, bo pierwszą rewolucję przemysłową z masową produkcją, później rewolucję drugą przemysłową z koniecznością, że każdy chce mieć samochód, nafta, elektryczność, elektrownie i trzecia teraz cyfrowo-internetowa z gigantami Big Techu i wchodzi w czwartą, czyli Chińczycy zrobili 40 lat to, co Zachód robił 200 lat. Doprowadziło do głębokich zaburzeń w systemie kapitalistycznym. No i gmach kapitalizmu kontrolują Amerykanie. Zwłaszcza od XX wieku, zwłaszcza od Bretton Woods i II wojny światowej, decydują o cyklach kapitałowych inwestycyjnych. Wszyscy czekamy, co zrobi Fed, tak? Wszyscy czekamy, jak będzie oprocentowanie w Stanach. Wszyscy czekamy, kogo na listę sankcji wpisze znowu Biden. Na tym polega przekonanie o kontroli przez Amerykanów systemu kapitalistycznego. Kiedy się zaczyna cykl, a kiedy się kończy, w związku z tym, jak wyglądają inwestycje, stopy zwrotu, marże itd. No i oczywiście jest to podlane jeszcze dolarem i systemem bankowym amerykańskim, który Amerykanie kontrolują. I ten system się kruszy i słabnie. I Chińczycy nie zgadzają się na to, żeby on tak funkcjonował, bo stali się głównym producentem w świecie oraz nie są zależni już od rynków kupowania przez rynek amerykańskich produktów, bo mają globalne południe, ASEAN, który jest teraz główną osią Chiny. ASEAN to główna oś handlowo-gospodarcza świata. No i Zachód się nie chce zgodzić z tym. No bo wie pan, to wiesz Maćku, przepraszam, bo jesteśmy na ty, ale już się rozgrzałem. Bo generalnie no, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni tego, że Zachód ustanawiał reguły, ustroje, jak wygląda produktywność, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, to wszystkie marki i dobra kapitałowe były z Zachodu. Maszyny były z Zachodu, Niemiec, Francji, Stanów, no a teraz są z Chin. I to jest ta wielka zmiana i oto jest spór. I w związku z tym, że cały system międzynarodowy, to taka bardzo teoretyczna nazwa, czym ona jest? No jest niczym innym jak pewnym zbiorem zasad, na jakich narody i społeczeństwa między sobą wymieniają się transgranicznie surowcami, dobrami, usługami, produktami swojej pracy, tak? Wytwórczej albo usługowej. I na jakich zasadach się wymieniają, znaczy jak ona jest wyceniana i kto jaki ma miejsce w podziale tej, decyduje jaką ma marżowość, a zatem jaką ma prosperitę. No i do tej pory system był tak skonstruowany, że Zachód i Amerykanie zwłaszcza kontrolowali, byli centrum, reszta była półperyferiami i peryferiami. Był deal, że Chińczycy tanio mają coś robić i mają akceptować to, że zarabiają mało, a amerykańscy wielcy giganci, ich kapitał pracował dzięki tym pracom, rękom chińskim na pomnażanie swoje. No i to się skończyło, bo Chińczycy się na to nie zgadzają. Rosjanie się na to nie zgadzają. Na to się nakłada jeszcze wielki problem polegający na tym, że Amerykanom tak dobrze było w tym, że rozrósł się behemot kapitalizmu finansowego, który doprowadził do atrofii produktywności, przynajmniej relatywnej do Eurazji, czyli że mało, relatywnie mało się produkuje stali, mało produkuje się rzeczy materialnych w Stanach w stosunku do tego, ile było w latach 50., 60., prawda, w relacji do reszty świata, bo amerykańskie wielkie korporacje kontrolowały proces marketingu, marży i sprzedaży tego produktu, inwestując. I całe Wall Street, i Big Tech, i cała globalizacja, którą amerykański prymat spinał. No i chodzi o to, że to wszystko trzeszczy w szwach, bo zmieniły się siły produkcyjne, tak? Siły wytwórcze się zmieniły.
Czyli tak jak ktoś kupuje sprzęty Apple, to ma tam na opakowaniu zawsze napisane, że dumnie zaprojektowane w Kalifornii, wyprodukowane w Chinach, to w zasadzie tak całe ostatnie dziesiątki lat wszystko działało.
I pytanie, czy Amerykanie potrafiliby wyprodukować na dużą skalę te takie telefony w takiej jakości, czy mają kadrę średniego szczebla, czy mają kadrę menadżerską, czy przede wszystkim inżynierską, która jest w stanie w takiej precyzji to robić. Mhm. Bo to dokonuje się też erozja, atrofia zdolności, tak, klasy średniej. I tym się przejawia też erozja klasy średniej w Stanach Zjednoczonych, dlatego że jeżeli odchodzą miejsca pracy przemysłowe, to Robert Lighthizer o tym mówił, to mamy do czynienia z tym, że wraz z nimi jest 5 innych miejsc utraconych. Spójność społeczna jest wytracona. Tak? I wydawało się to być super, bo brudną pracę będą dla nas robili w Eurazji, ale okazało się, że to zniszczyło w dużej mierze klasę średnią w Stanach Zjednoczonych. I są bardzo bogaci ludzie, i Big Tech, i Wall Street, którzy zarabiają na systemie globalistycznym, natomiast klasa średnia traci. Stąd jest Trump, stąd są całe te napięcia w Stanach Zjednoczonych. I tym też się przejawia cała ta historia i jak przywrócić. No i w związku z tym pomysł na przywrócenie to jest sankcjonowanie Chin, wprowadzanie ustaw protekcjonistycznych, które też szkodzą Europie i Europejczycy odpowiadają, też wprowadzają regulacje, też próbują ograniczyć import chiński. No i tak się rozpoczęła era protekcjonizmów, tak? Era protekcjonizmu, zamykania granic, wprowadzania kontroli przepływów strategicznych, wpływania na to, co kupujemy, gdzie sprzedajemy, co i jak. I to jest już nowa rzeczywistość. Jest ogólnie spór. Gdy nie było sporu, wszyscy się dogadywali, to był pokój. Wydawało się, że będzie globalizacja. A gdy jest spór, no to jest kłótnia na ten temat i czasami wybuchają też wojny z tego powodu. Dokładnie z tego powodu. Dokładnie z tego powodu wybuchła pierwsza wojna światowa.
Szybki przerywnik. Na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których Was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, od zera do bohatera, można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do dwóch aplikacji, jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę, a ponadto aplikacja LingoMouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji LingoMouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu Twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. instytutlingwistyki.pl. Czyli tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, no to Chiny nie chcą być już tym światowym frajerem i chcą sięgać po swoje, a Stany jako pan kontrolujący chce to powstrzymać siłą i każdym możliwym sposobem. No i jak zwykle w takich sytuacjach najbiedniejsi za to zapłacą. Natomiast mnie to zastanawia jeszcze pod tym kątem tego, co powiedziałeś, że w Stanach ci bogacze stają się jeszcze bogatsi dzięki globalizmowi. Więc pytanie, czy to nie oni mają znaczący wpływ na politykę Stanów, czy to nie powinno być tak w takim razie, że dobra, niech się Chiny tam bogacą, niech będzie dalej ten globalizm. Najwyżej nasi ludzie tam będą biednieć, ale my będziemy bogaci.
No
będziemy
właśnie, i na tym polega spór, dlatego że oczywiście największy problem z reformami to jest pokonać utrwalone interesy tych, którzy zyskują na określonej strukturze spraw, nie widząc, że w długim terminie no, to reszta społeczeństwa traci. W ogóle ludzie nie patrzą, muszą mieć stopy zwrotu szybkie i kapitalizm finansowy też nie lubi, jak politycy się wcinają, dlatego że od czasów Ludwika XIV mniej więcej na świecie podział jest taki, że w krajach anglosaskich kapitał ma co najmniej takie znaczenie jak władza polityczna, jak nie bardziej. I może decydować o różnych rzeczach, a na kontynencie, od Francji po Chiny, władza polityczna, jeżeli kapitał rośnie, ma za dużą władzę, to potrafi wywłaszczać i wypędzać od hugenotów przez Jacka Ma. Albo, prawda, zmieniać walutę, wywłaszczając ludzi z posiadanej gotówki. W Eurazji władza polityczna jest zazwyczaj silniejsza od kapitału, to już od Ludwika XIV. Natomiast w anglosaskich krajach jest kapitał często silniejszy i jak jest silniejszy i nie ma na przykład postępowań antytrustowych, to big techi wyrastają, opłacają klasę polityczną i ona staje się oligarchiczną. Taki jest model światowy. No i teraz jest pytanie, czy Donald Trump nie jest wołaniem tej biedniejącej klasy średniej. Jakikolwiek nie jest Donald Trump. On jest takim tylko emisariuszem. Takim tchnieniem, czy nie jest wołaniem właśnie o przywrócenie równowagi w społeczeństwie amerykańskim. Bo to, że Amerykanie mają głęboki problem z społeczeństwem swoim, to jest oczywiste. Tak? Wszelkie badania wskazują o tym. Długości życia, uzależnień, samotności, spójności społecznej. Absolutnie klasa średnia, zwłaszcza biała, absolutnie traci relatywnie. Tak? Od początku lat 70. realny dochód dostępny według parytetu sił nabywczej robotnika amerykańskiego, blue collar, tak, niebieskiego kołnierzyka, nie wzrósł. To jest absolutny dramat klasy tej średniej, zwłaszcza niższej w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście zobaczymy, co te wybory przyniosą jesienne w USA.
No właśnie, bo idąc tym tropem wyborczym, to tak wnioskuję z tego między wierszami, że w takim razie, jeżeli Trump chciałby, jest emisariuszem właśnie tego, tej równowagi, a tak naprawdę to właśnie ta globalizacja i ta nierównowaga dla nas, Polaków, w jakimś sensie jest chyba gwarantem pokoju, tak, czyli tego, że się nic nie zmienia, to w zasadzie wybór Trumpa dla nas może być niebezpieczeństwem, tak? Bo to oznacza, że tam będzie jednak walka, żeby tych Chińczyków wbić gwoździem i być może właśnie oni wtedy jeszcze bardziej agresywnie zareagują na to i my w tym wszystkim możemy paść ofiarą tego całego procesu.
No tak, właśnie o to chodzi. Europa już pada ofiarą, dlatego że Amerykanie nakładając sankcje na Chiny, próbują wymusić na Europie, żeby dołączyła. Europejczycy absolutnie nie są w stanie tego zrobić, bo są zależni gospodarczo od Chin, od dóbr kapitałowych przez dostęp do rynku i już nie mówiąc o taniej produkcji dla europejskiej klasy średniej, która jest wykonywana w Chinach, od t-shirtów przez rzeczy codziennego użytku. Na dodatek Amerykanie nie proponują Europie nic w zamian, i jeszcze obudowują się instrumentami protekcjonistycznymi, które mają chronić innowację amerykańską, innowacyjne gałęzie przemysłu, jak fotowoltaikę czy zielona energia, a nie europejskie. Innymi słowy, w przeciwieństwie do zimnej wojny nie pomagają Europejczykom podjąć decyzji. Mało tego, jeszcze wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła do utraty źródeł energii dla dużych przemysłów zachodniej Europy. I to generuje niższą marżowość europejską. Jeżeli mieliby jeszcze dołączyć do antychińskiej koalicji, no to mógłby upaść kontrakt społeczny w Europie, czyli równowaga społeczna, czyli to, że ile pracujemy, że będziemy musieli więcej za mniej. Nie w tych przemysłach, które byśmy chcieli. Byśmy się biednieli, tak? Upadłaby równowaga polityczna w związku z tym. I Amerykanie się nie przejmują, nie robią z tym nic dla Europejczyków. Stąd prezydent Macron miał swoje przemówienie w Sorbonie 3 tygodnie temu oraz wywiad dla The Economist i o tym mówił. Więc Europa jest tutaj gdyby obijana tą sytuacją i dlatego Xi Jinping przyjechał do Europy, żeby przekonywać Europejczyków, żeby nie dołączali do obozu amerykańskiego w zamian za to, że Chińczycy pewnie obiecają i że nie będą stosowali środków też negatywnych wobec Europy i Europa utrzyma jakąś współpracę z Chinami, co pozwoli utrzymać model funkcjonowania społecznego Europy. No i to taka jest rozgrywka. Na to się nakłada wojna na Ukrainie, która wybuchła z tego powodu, że Rosjanie, nie mając poza energetyką i wojskiem innych argumentów, chcieli być dziką kartą, chcieli rozgrywać tę partię w Eurazji. I co? I myśleli, że wypchną wpływy amerykańskie przez obalenie rządu w Kijowie i że pójdzie to gładko, podobnie jak w Kabulu poszło przeciwnikom Ameryki. Nie poszło gładko. Sprawy się potoczyły inaczej i mamy wojnę pełnoskalową, ale ona jest symptomem tych napięć, o których mówię od samego początku.
Mhm. Czyli w tej sytuacji, bo teraz tak się zastanawiamy, bo na początku jak ta wojna wybuchła, to oczywiście pomijając wszelakie przerażenie i tak dalej, no to jednak gdzieś ta propaganda nam sugerowała, że po prostu te ukraińskie babcie tym dżemem z mango będą pokonywać te drony rosyjskie i tak dalej. I nawet chyba tak było na początku, no ale dzisiaj raczej narracja jednak już jest w drugą stronę i wygląda na to, że tutaj Ukraina jedzie na oparach, mówiąc kolokwialnie. Co to dla nas oznacza? Bo nawet widziałem już gdzieś tam jakieś ankiety stricte w Kijowie, gdzie ludzie mówili, że lepiej już oddać część tego terytorium, niech się to skończy. Ukraińcy
tak,
wydają
tak
się...
Tak mówili, tak? Ukraińcy, tak?
Tak, niektórzy oczywiście. Zwłaszcza kobiety, które gdzieś tam, wiadomo, są bardziej pierwsze do pokoju, może tak mówiąc stereotypowo. Z drugiej strony oczywiście dumnych ludzi, którzy są za nieoddawaniem niczego, też nie brakuje, natomiast no, sytuacja taka obiektywna chyba, jeżeli ktokolwiek do taki ma wgląd, sugeruje, że jednak Rosjanie sobie już radzą całkiem nieźle i zbyt różowo to dla Ukrainy nie wygląda, więc pytanie, co teraz, co to oznacza, czy ta pomoc dodatkowa Stanów dla Ukrainy to jest bardziej wizerunkowe, żeby to nie była jedna wielka porażka Stanów w tym wszystkim, gdyby oni jednak faktycznie bierzcie ten Krym już na zawsze, bierzcie ten Donbas. I wtedy Rosja stwierdzi, dobra, no to właśnie dziękujemy i to jest pierwszy krok, pierwsze zwycięstwo i to oznacza, że my tu jednak rządzimy, może ich to zachęci. Czy może właśnie by to jednak zakończyło spory i...
Mogłoby zakończyć, ale nie rozstrzygnęłoby jeszcze między wielkimi mocarstwami sytuacji. Ukraina jest w związku z tym ofiarą, jest ścierana pomiędzy wielkimi płytami tektonicznymi. To jest taki przykładowy model, co się dzieje z państwem, gdy wybucha wojna, w uskoku geopolitycznym, gdy między wielkimi mocarstwami jest pewien spór co do tego, jaką rolę dany kraj buforowy czy limesowy ma pełnić. Tak? I tak, gdy coś takiego się dzieje, tak? Jest ścierany taki kraj, który nie jest mocarstwem, nie ma broni atomowej, nie jest w stanie samodzielnie decydować o swoim losie. No bo los Ukrainy, Putin chciałby, żeby był w rękach rosyjskich, a on stał się w rękach zachodnich, no bo Ukraina nie przetrwałaby miesiąca bez pomocy finansowej i wojskowej Zachodu. Więc Ukraina nie decyduje o swoim losie, można powiedzieć.
No i ta pierwotna strategia wydawała się, że była taka, żeby tym Rosjanom tam dokopać jak najbardziej i to się pierwotnie nawet udawało. Dzisiaj wygląda na to, że ta strategia jest taka niejasna, że ona idzie na takie wykrwawianie Rosji, ale takie to jest trochę... Znaczy mi się to tak
strategia jako, zachodnia, tak?
Tak. Do tego zmierzam, czy to tak jest rzeczywiście, bo znowu mi jako laikowi ta strategia się wydaje trochę jednak dziwna, no bo my tu wykrwawiamy tą Rosję, ale to się wydaje jakbyśmy im wbili szpilkę w mały palec i myślimy, że oni się wykrwawią, bo to tak oni się przestawili przecież na gospodarkę wojenną. Jasne, ludzie tam giną niewątpliwie, no ale oni też te zdolności mobilizacyjne tam w kraju, gdzie człowiek niewiele znaczy, no to sobie odrobią. Więc pytanie, czy ta strategia w ogóle jest mądra, że my wykrwawiamy Rosję, które, znaczy my, nam się wydaje, nie? Nam się wydaje, a my chyba nie
wykrwawiamy. Uważam, że była zła, dlatego że należało, Amerykanie tak chcieli, bo nie chcieli wielkiej wojny systemowej w Eurazji i myśleli, że będą tak zużywać Rosjan. Natomiast ze szkodą oczywiście dla Ukrainy to się działo. Ale jesienią roku 2022 była możliwość pokonania armii rosyjskiej, Amerykanie nie pomogli Ukraińcom w tym zakresie. I przyjęto strategię właśnie takiego ciągnienia wojny, żeby zużywać Rosję. Ale Rosjanie się przestawili na handel azjatycki, no i uruchomili gospodarkę wojenną i okazało się, że Zachód nie ma pary, żeby produkować wojennie i żeby aż tak bardzo. A oczywiście Ukraina jest tutaj ścierana tak między tymi siłami.
No w takim razie teraz czego można się dalej spodziewać? No bo gdybym był Rosją, znowu tak sobie tylko logikuję, no to chciałbym w następnym kroku podważyć w ogóle jakikolwiek prymat Stanów. Najłatwiej by to było zrobić, pokazując, że NATO jest niewiele warte, a to z kolei by prowadziło bardziej do jakiegoś mniejszego kraju bałtyckiego niż Polskę, bo my wiadomo, jak myślimy o wojnie, to zawsze myślimy z perspektywy, czy będą tutaj ruskie tanki, nie gdzieś tam na Litwie czy w Łotwie, tylko tutaj. A być może właśnie to by było najłatwiejsze, zaatakować jakiś mniejszy kraj NATO, typu Litwa czy Łotwa, gdzie jest przecież duża mniejszość rosyjska, w niektórych miastach nawet większość, przejąć te miasta, pokazać i zapytać wtedy, czy Polacy pójdą tam walczyć w ramach NATO. Polacy powiedzą spójnie, że nie, bo my nie chcemy się w to mieszać. I Rosja powie, no to widzicie, to NATO jest nic nie warte i proszę o to, cały sojusz się rozpada. To by było w sumie, tak sobie myślę, to by było mega sprytne.
Dlatego Amerykanie powinni być zaraz przy granicy państw bałtyckich z Rosją i w dużej liczbie i Rosjanie by tego nie zrobili. Tak? A dlaczego ich tam nie ma?
No właśnie.
Jak myślisz? Żeby mieć freedom of action, czyli wolność manewru. W zależności od okoliczności zareagują tak, jak będą chcieli. I tyle. I to jest taka rzeczywistość. Realna.
Czyli tak naprawdę bo to, że jakby sentymentów w polityce nie ma, no to wiemy, ale jak rozumiem, obrona...
Ale nie może być sentymentów, dlatego że jeżeli są sentymenty w polityce międzynarodowej, to nie wiemy, według jakich zasad funkcjonuje ona. Rozumiesz? Musi być oparta o realne interesy. Jest oparta pomimo całej tej gmachu narracji jakichś różnych. Bo to jest prawdziwa fizyka, która napędza stosunki międzynarodowe. Jeżeli ktoś zaczyna się kierować sentymentami, to przestaje być czytelny. Nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Jest podejrzewane o to, że udaje tylko te sentymenty i ma jakiś tajny plan. Tak? Staje się nieprzewidywalny. Tak jak nieprzewidywalne było amerykańskie pragnienie nawracania wszystkich na demokrację, co się skończyło klęską w Mezopotamii. Tak samo jak komunizm okazał się być wielką klęską w stosunkach międzynarodowych, w tym sensie, że nikt nie wierzył, że chodzi tylko naprawdę o poprawę bytu ludzkości, tylko że to jest jakiś instrument wpływania przez Kreml na otoczenie po to, żeby podporządkować geopolitycznie Polskę, Czechosłowację i tak dalej. No bo tego się sprowadzał PRL, że to było byliśmy państwem satelitarnym, podporządkowanym zasobowo polityce bezpieczeństwa zagranicznej i gospodarczej Związku Sowieckiego.
No to teraz się pojawia pytanie, czy to w takim razie to wspieranie Ukrainy, które jest tak właśnie też obudowane tą całą narracją, jak to się tutaj prezydenci przytulają, przyjaźń nie wiadomo jaka i tak dalej. Oczywiście wygląda na to, że tylko Polska wierzy w tę narrację, bo raczej pan Zełenski to jest chyba jednak typowy cyniczny polityk, który kieruje się po prostu interesem i tak wszystko na to wskazuje. Natomiast my Polacy no chcielibyśmy, żeby jednak Ukraina dokopała tym złym Rosjanom i tak dalej. Więc ja zapytam, czy to jest w naszym interesie dalej, żebyśmy się rozbrajali, wysyłali tam ten sprzęt, żebyśmy wykrwawiali Rosję, która chyba się wykrwawić nie da? Czy możemy już powinniśmy zmienić w ogóle kierunek i pomyśleć zupełnie inaczej?
My jako kto?
My jako Polska przede wszystkim, bo wydaje mi się, że z tej całej
Polska zachodniej... przestała już dostarczać uzbrojenie na Ukrainę. Czekamy, aż Zachód to zrobi. Polska próbuje reformować swoje wojsko po to, żeby być gotową. Natomiast należało wówczas pomóc, gdy Ukraina tego potrzebowała, bo zatrzymało to wojsko rosyjskie i umożliwiło wygrane. Tylko zabrakło pomocy Amerykanów w kluczowym momencie. A teraz uważam, że Amerykanie przede wszystkim powinni pójść przodem i skoro chcą utrzymać w Eurazji swój prymat, to zapraszamy przodem.
No i tutaj a propos tego zapraszania przodem, no to jeszcze się pojawiło to wystąpienie Macrona, o którym mówiłeś przed chwilą, w którym on sugeruje, że Europa szeroko pojęta też powinna się tam trochę pobić, powalczyć. Natomiast pytanie, o co on to robi? Bo gdzieś tam w trzewiach czujemy, że przecież to jest trochę takie szczekanie Yorka naprzeciwko Rottweilera. No raczej chyba większość Europejczyków nie wierzy, że Europa nagle rzuci się tam na taką pomoc, że dokopie tym Rosjanom i tak dalej, bo chyba fabryk nie mamy nawet.
Macron rozumie, diagnozuje dobrze sytuację i uważa, że należy... Po pierwsze wziął odpowiedzialność za Europę, tak mówiąc, że Francuzi nie wykluczają wysłania wojska. Po drugie, Francja ma broń nuklearną i stworzył strategiczną niejasność Rosji. Oczywiście jest to mało wiarygodne, bo Francuzi nie mają tych zdolności wojskowych i Rosjanie pewnie nie uwierzą, ale mimo wszystko Macron rozumie sytuację, przy czym od zrozumienia sytuacji, prawidłowego moim zdaniem, do tego zrozumienia, że mamy słabe karty, to też rozumie on i to w Sorbonie powiedział, na Sorbonie, do posiadania instrumentów realnej polityki jest druga droga, bo Europa nie ma instrumentów realnej polityki, bo nie ma wojska, nie ma jedności, nie ma jednej polityki zagranicznej. Nie ma innowacji, ma rynek, ale no w obecnej fazie rozgrywki geopolitycznej wobec Rosji to mało działa na przykład. Tak? I plus jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych, co ogranicza pole manewru. Macron też o tym mówi, skarżąc się, że powinno być większe pole manewru. No bo jak z Chińczykami mamy się dogadywać, gdy patronem bezpieczeństwa są Amerykanie? Oczywiście on tutaj wpływa negatywnie na nasze postrzeganie polskie bezpieczeństwa i roli Ameryki w Europie. Ale może sobie zadać trzeba pytanie, czy Amerykanie dadzą radę na wszystkich tych frontach z utrzymaniem swojej gospodarki, jedności itd. itd.
No właśnie, bo Piotr Zychowicz fajnie powiedział, że my mamy jedną Amerykę, a Ameryka ma 100 takich Polsk, tak? Różnych sojuszników, Filipiny, Tajwan, różne tematy.
Ponad 100 państw jest zależnych wojskowo od Stanów Zjednoczonych. I ma lepsze lub gorsze gwarancje bezpieczeństwa amerykańskie. Mhm. Okay?
No więc teraz pojawia się automatycznie pytanie, czy oni mają jeszcze interes tutaj, bo z kolei ten atak Rosji na Ukrainę też się wydaje trochę takim na zasadzie, no teraz to już mi co zrobicie, ja mam was gdzieś, tą całą waszą Europę. W sensie tak jakby Rosja zdiagnozowała to, co my często też widzimy we wskaźnikach, że Europa to jest w zasadzie taki najbardziej tonący statek na świecie dzisiaj, gdzie nic się nie rozwija, gdzie nie ma dobrych uniwersytetów, gdzie nie ma dobrych fabryk, gdzie wszystko w zasadzie zostało wyprzedane, przeniesione, wyrzucone i tak dalej. Chińczycy idą szybko, Amerykanie przynajmniej stawiają na innowacje, jeszcze AI i tak dalej. My w Europie w zasadzie to się tylko starzejemy i konsumujemy. Być może paradoksalnie to dla takiej Rosji, znaczy dla nas to może jest dobra wiadomość, bo Rosja stwierdzi, dobra, ja się tam już nie pcham, już mnie to nie obchodzi dalej, jakieś zdobywanie Polsk, jakieś
tam miejsce. To nie chodzi o zdobywanie, to było kiedyś potrzebne, surowiec. Chodzi teraz o zmianę swojego statusu, tak, żeby być graczem z tym międzynarodowym na lepszych warunkach. I Rosjanie chcą być uznawani za mocarstwo, które ma wpływ na to, na jakich zasadach działa Europa. I kto z kim handluje, skąd jest energia. I tutaj polityka polska jej przeszkadza. Amerykanie jej przeszkadzają do realizacji swojej sprawczości, a zatem rozwoju gospodarczego i prosperity.
No to jeżeli mamy się kierować tylko swoim interesem, no bo tak należy robić, no to teraz i nie wiemy, czy Amerykanie dowiozą, że tak powiem, to może to jest ten moment, kiedy jeżeli zakładając, że my w Polsce mamy sprawczość nad Polską, bo to jest jeszcze temat, do którego pewnie wrócimy, ale zakładając to, to możemy, już powinniśmy się uśmiechnąć do Chińczyków i bo tak sobie myślę, że tam, gdzie są chińskie interesy, tam rosyjskie rakiety nie spadają.
Macron się uśmiecha. My, mniej więcej, moim zdaniem, z Xi Jinpingiem była rozmowa taka, że Macron negocjował, żeby Europa, że Europa nie będzie po stronie Ameryki. W związku z tym, żeby Chińczycy wpłynęli na Rosję, żeby nie było wojny na wschodzie, a mają taką możliwość, przynajmniej oni najbardziej, i żeby wynegocjować zasady wymiany towarowej takiej, żeby kontrakt społeczny w Europie przetrwał, a Chińczycy za to dostaną wpływy w Europie, będą gwarantem bezpieczeństwa w Europie po części, no bo Ukraina, no i będą mieli tą swoją globalizację, którą Amerykanie chcą złamać. W związku z tym to jest w interesie też Chin. Innymi słowy, jest pewien wspólny interes Europy widziany oczami Macrona, niekoniecznie zgodny z naszymi interesami, a chociaż do dyskusji, i Chin. Nie jest to zgodne z interesem Stanów Zjednoczonych i Rosji po części. Proste. W związku z tym, dlatego był Xi Jinping rozmawiał z Macronem. Zobaczymy, co Europejczycy zrobią, jak Amerykanie na to zareagują. Amerykanie nie chcą słyszeć o żadnej mediacji chińskiej na Ukrainie, bo to wyklucza ich z spraw Eurazji. I Amerykanie nie chcą słyszeć o tym, że Europa nie będzie z nimi.
Czy w takim razie, bo Amerykanie mają taką tradycję, że jeżeli w jakimś kraju coś nie idzie po ich myśli, no to zaczynają się potajemne bunty, powstania, rewolty, dziwne wydarzenia. Coś się po prostu oddolnie, że tak powiem, dzieje, a że przypadkiem są tam jacyś różni agenci i działacze, no to tak się złożyło. Więc zastanawiam się, czy gdyby faktycznie w tę stronę to szło, że Europa zaczyna rzeczywiście dogadywać się z Chinami. Wygląda na to, że Chiny powoli, a może i szybko, zwiększają te wpływy w Europie. My się już cieszymy, otwieramy szampany, dobra, jednak nie będzie tutaj wojny kinetycznej, jakoś to będzie. A może właśnie to by odpaliło Amerykanów, którzy zastosowaliby jakąś genialną prowokację, żeby tu jednak jakiś ostry kocioł nam zamontować, żeby do tego nie doszło.
Różnie może być, tak. No tak, różnie może być, dlatego że Amerykanie potrzebują być w Europie i potrzebują trzymać swój prymat, tak uważają. I będąc gwarantem bezpieczeństwa, mogą sterować w związku z tym decyzjami swoich uzależnionych od siebie państw w Eurazji. Dlatego mówię powszechnie, to jest inna sytuacja niż w czasie zimnej wojny, gdzie Amerykanie otworzyli swój rynek, dali pieniądze na rozwój przemysłu europejskiego, plan Marshalla, gdzie wspierali Japonię, Koreę Południową, Niemcy Zachodnie i inne państwa, ich sojusznicze. Teraz nie proponują nic. Mało tego, blokują swój rynek. To jest duża zmiana i no, jesteśmy w innym świecie.
Czy ta trzecia wojna światowa, o której...
Ja bym nazwał ją wojną systemową. Kolejną co 100 lat wybuchającą wojną systemową o to, jak działa gmach kapitalizmu i kto ma z tego najlepszy zysk. Taką samą wojną była łącznie 30-letnia wojna w XX wieku. Wzrost Niemiec zagrażał potędze brytyjskiej. Ostatecznie wszyscy tam się pokonali i Amerykanie to wygrali. A później zamknęli Sowietów w strefie niekapitalistycznej. W Wcześniej były wojny napoleońskie, o to samo, o system kontynentalny. Czyli czy Brytyjczycy mogą handlować z narodami Europy i mieć z tego zyski poprzez monopol komunikacyjny przez Atlantyk i kontrolę ruchu morskiego wokół Europy. I dlatego Napoleon się chciał wyprawić na Wyspy Brytyjskie i pojechał na Rosję i prowadził kampanię po peryferiach europejskich, żeby eliminować wpływy angielskie. To też była wojna systemowa. To kto rządzi Europą, na jakich zasadach pracują siły wytwórcze europejskie. Wcześniej była wojna siedmioletnia w poprzednim jeszcze wieku, która między Anglią a Francją rozstrzygnęła, kto ma marże z kształtującej się komunikacji atlantyckiej, z kolonii atlantyckich i w ogóle dominacja połączenia Atlantyku po to, żeby mieć marże i pieniądze na pierwszą rewolucję przemysłową. Wielka Brytania wygrała, Anglia, i miała swoją rewolucję. No, a wcześniej pokonawszy Niderlandy po paktach nawigacyjnych Cromwella. No więc to tak to się, to historia świata tak toczy.
Znaczy uważasz, a może na ile procent może uważasz, że ta wojna może przyjąć postać kinetyczną jeszcze bardziej tutaj w centrum Europy? No bo to myślę, że naszych widzów najbardziej interesuje. Oni oczywiście ubolewają, że za naszą granicą dzieją się rzeczy straszne. Oczywiście też budzi niepokój sytuacja Tajwanu, która może wpłynąć na wszystko, no ale jednak w ostatecznym rozrachunku każdy by chciał wiedzieć, na ile jest szansa, że tutaj coś się poważnego będzie działo. Poważnego, bardzo kinetycznego, bo to, że rzeki może nam będą się czasem zatruwać i wypływać, będą zdechłe ryby, albo że czasem jakiś magazyn spłonie, to chyba nie mamy wątpliwości. Natomiast lub seria cała magazynów, albo różne inne rzeczy, to chyba każdy rozumie, że to jest pewniak. Natomiast w dalszym rozrachunku taką wojnę to jeszcze jesteśmy przynajmniej mentalnie gotowi pogodzić się już w tej ograniczenie pozytywnej sytuacji, tyle chociażbyśmy byli w stanie wziąć na klatę, natomiast wizji, że faktycznie tutaj znowu będą obozy koncentracyjne i tak dalej, to już jest dla nas chyba
ale
za
nie,
dużo.
Ale nie muszą, dlatego, że Polska i Polacy, ale w ogóle dzieci XX wieku, a ty jesteś dzieckiem XX wieku, ja też, i większość naszych słuchaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wojna światowa, to jest oczywiście okupacja Polski, dramat, obozy koncentracyjne i w ogóle wojna światowa i systemowa kończy się zawieszeniem flagi na Reichstagu albo kontrolą Japonii z szóstego chyba piętra obok Pałacu Cesarskiego, gdzie stacjonował MacArthur, gubernator właściwie, imperator Japonii, jako przedstawiciel amerykańskich wojsk okupacyjnych. Chodzi o to, że wojny systemowe nie kończą się tak najczęściej. Kończą się nowym dealem, dlatego że wyjątkowo była asymetria potencjałów. No, państwa osi były wyjątkowo słabe, dlatego się to skończyło w ten sposób. Normalnie tak nie jest. Francja nie była aż taka słaba, żeby nie być w Kongresie Wiedeńskim. Po prostu. I nie być dalej mocarstwem europejskim po przegranych wojnach napoleońskich. Dlatego tutaj też nie będzie zajęcia Bekinu, wielkich okupacji i mordowań. Mogą być wojny peryferyjne. Mało, ale nie będzie. To jest walka wielodomenowa o nowy system, gdzie rywalizacją jest wszystko. Istnieje też broni termojądrowej, studzi umysły, moim zdaniem, polityków, którzy od razu nie wjeżdżają na pełnej, prawda, że tak powiem, na pełnej zdrowaś Marii, żeby od razu lewarować najcięższymi argumentami, tylko prowadzą tą rywalizację w ten sposób. Innymi słowy, ta wojna systemowa jest jeszcze bardziej instrumentem politycznym, niż znamy to z czasów II wojny światowej. Druga wojna światowa nam zaburzyła, zwłaszcza Polakom, ale w ogóle, no, mówię, bo państwa osi były tak słabe, nie miały surowców właściwie poza węglem, a Japonia nic nie miała. Włochy to w ogóle były tylko ciężarem. Nie były połączone geograficznie. Nie współpracowały wojskowo. Nie miały dużych populacji. Nie miały niezależności surowcowej, energetycznej, rolnej również, więc to byli słabeusze. A silny Rosja i inni, którzy się nie zgadzają na amerykański prymat, słabeuszami absolutnie nie są. Przypomnę, że Rosja jest głównym producentem jedzenia na świecie, znaczy artykułów, tak, prowadzonych do jedzenia. Jeden z głównych producentów surowców na świecie, ma ogromny obszar. Chiny są największym producentem dóbr fizycznych na świecie. Przodują w wielu dziedzinach, są fabryką świata, mają ogromną populację. mają globalne południe, które nie chce być po stronie amerykańskiej. Nie chce być też po chińskiej, ale nie chce być też po amerykańskiej. I tu jest to zupełnie innej rangi historia jest.
To jest w jakimś sensie pocieszające, choć oczywiście zależy, jaki będzie tego wynik, bo to, że ludzie nie będą ginąć tak dosłownie, no to nie znaczy, że nie będziemy biedakami za 20 lat, bo podejrzewam, że...
Właśnie o to chodzi. Cała historia polega na tym, żebyśmy nie byli biedakami za 20 lat. Cały ten spór dotyczy właśnie tej sytuacji, kto będzie biedakiem za 20 lat, a kto nie. Reszta to jest ideologia, gadanie tylko. Czyli kto będzie miał marżę, kto będzie miał przemysły przyszłości, kto będzie miał kapitał i będzie rządził tym kapitałem. To jest absolutnie kluczowe.
Mhm. Czyli na iPhone 34 będzie napisane, że zaprojektowano w Pekinie, a zmontowano w Warszawie.
Nie wiem, co będzie. Chodzi o to, żeby Polska za 10 czy 15 lat była nie biedniejsza i nie mniej bezpieczna. Żeby w procesie tego dostosowania ładu międzynarodowego, bo będzie kiedyś jakiś pokój, jakiś ład, żeby państwo polskie było dobrym miejscem do życia, żebyśmy mogli zarabiać pieniądze najlepiej lepsze niż teraz, zmienić swoje położenie w relacjach międzynarodowych. Tak?
No to też pojawia się od razu pytanie, czy mówiąc i słuchając o tych wszystkich zawirowaniach, o tej walce, wojnie systemowej, o nowy deal, czy to jest czas teraz, żebyśmy się zastanawiali nad tym, czy ten samochód wytwarza tyle dwutlenku węgla, czy wiatraki stawiali i tak dalej, czy to jest teraz moment na takie zabawy, rzekłbym wręcz odważnie?
Nie wiem, być może w Europie niektórzy uważają, że przełączenie się na zieloną energię uruchomi, nie znam się na tym, żeby była jasność, innowacyjność taką, że znowu opanujemy główne marże przyszłości. Na pewno było takie zamierzenie kiedyś. Myślę, że Chińczycy niestety okazało się, że byli szybsi w tym. Ale było takie zamierzenie. Zresztą globalne południe i państwa dawniej kolonizowane podejrzewały, że cały ten plan zielonej energii to był plan Zachodu utrzymania swojej przewagi konkurencyjnej de facto i marżowości w świecie i narzucenie ideologii, że trzeba to robić. Natomiast ja nie wiem jak jest. Nie znam się ani na ekologii, ani na zielonej energii. Generalnie wygląda to, że Chińczycy trochę ograli Zachód również na tym boisku. Aż się boję pomyśleć, na czym jeszcze ograli. I teraz po samochodach widać elektrycznych będą kosić marże. Albo zniszczą przemysły innych. Więc muszę powiedzieć, że nie wiem, jakie decyzje podejmą włodarze i polityczni Zachodu, czy będą dalej w to szli, czy nie. Macron mówi, że będą, że to jest przyszłość. Europę to jeszcze jestem w stanie zrozumieć po części, dlatego że Europa nie ma surowców energetycznych. Chociaż nie ma też metali ziem rzadkich, które są potrzebne do transformacji zielonej, ale no, Europa ma problem z surowcami energetycznymi, to prawda. Jakaś polityka jednolita musi być tu prowadzona. W tym się przejawia również potrzeba jakiegoś, prawda, centrum decyzyjnego Europy, żeby to miało ręce i nogi, a na to się nie ma zgody też w wielu państwach, w tym Polsce. Prawdopodobnie. Więc to jest pewna trudność, pewna kwadratura koła, no po prostu.
No właśnie, bo teraz pojawia się pytanie, na ile my jako Polacy możemy sobie gadać o tym, co powinien nasz rząd zrobić, czy co jest w interesie Polski, na ile to gadanie, że tak powiem, jeszcze ma sens, czyli na ile Polska jest jeszcze w ogóle niezależna w tych czasach, że może sobie robić po swojemu, realizować swoją strategię, czy może to już jest, mówiąc trochę defetystycznie, ten moment, kiedy i tak nas rozegrają Niemcy i Francuzi, a nasza główna rola to jest być tam i przytakiwać.
Nie, no mam nadzieję, że absolutnie nie da społeczeństwo polskie już zmodernizowane sobie to zrobić, nawet jeżeli elity polityczne chciałyby się na to zgodzić, bo ostatecznie to jednak społeczeństwo wybiera elity w tym czy w innym procesie. I chyba Polska, która znakomicie się zmodernizowała, nie pogodzi się już z rolą państwa peryferyjnego w Europie.
No to teraz tak, bo jeszcze...
Dlaczego? Bo to nie chodzi o żadne godnościowe rzeczy. To chodzi o to, czy politycy nasi podejmują decyzje, które umożliwiają nam realizację absolutnie normalnych naszych potrzeb życiowych, które wynikają z bogactwa, z planów życiowych, z populacji. Gdy jesteś się państwem peryferyjnym, no to się czeka na rozkazy z centrali i jest kneblowany ten rozwój. No, nie ma infrastruktury takiej, jak trzeba, nie ma podejmowanych decyzji podatkowych takich jak trzeba i społeczeństwo to bardzo szybko zauważy, moim zdaniem, polskie, jeżeli miałoby coś takiego się dziać.
Chcemy też się zbroić jako państwo. Wszystkie głosy o tym świadczą, czy sugerują, że powinniśmy. Zresztą to jest jakby logiczny ruch, choć i tak pewnie mocno opóźniony. Natomiast mnie znowu jako laika zastanawia, czy te nasze zakupy, które się tutaj od 2 lat toczą, tu jakieś czołgi, tu jakieś samoloty, czy to jest zgodne w ogóle z logiką, z dzisiejszym polem walki? Bo tak się zastanawiam, jeżeli pójdę sobie ulicą i tam będzie 10 wielkich gości szło na mnie, no to ja mam 2 wyjścia tak naprawdę, albo uciekać, albo mieć karabin i wtedy może bym powalczył. Z kolei jeśli oni wszyscy mają karabin i jest ich 10, no to znowu ja mam wybór, albo uciekać, no albo mieć, nie wiem, jakiś dron i tak dalej, więc zastanawiam się, na ile te szkolenia tych ludzi, kupowanie im tych mundurów, obsługa karabinu, na ile to ma sens w dzisiejszym rozrachunku, kiedy potencjalnym wrogiem jest kraj, który nam tutaj może zesłać 1000 dronów naraz i my będziemy z tego karabinu strzelać w te drony, bo ja się zastanawiam po prostu, na ile to ma sens, z racji tego jeszcze dodam tylko, że my jakby chcemy... Wiele takich głosów jest, że trzeba przywrócić obowiązkową służbę wojskową, a jednocześnie ankiety jednoznacznie sugerują, że młodzi tego bardzo nie chcą, więc no przekonując ich na zasadzie, że patrzcie, mamy tutaj za granicą 40 razy większe wojsko rosyjskie i macie pistolet, nauczcie się strzelać, bo nie wiadomo co będzie, no to wiadomo co będzie, ja od razu wiem co będzie, no przyjdą i nas rozwalą, no, jeżeli to będzie tylko to. Więc tym długim wstępem, skomplikowanym, chciałem cię zapytać, czy te wszystkie zakupy mają sens, czy my nie powinniśmy szkolić bardziej inżynierów niż snajperów? Może to jakoś inaczej w ogóle powinno wyglądać?
No to jest oczywiście ogromny temat. Powinniśmy szkolić przede wszystkim inżynierów, ale czasami inżynierowie będą żołnierzami. Ale to w zależności od tego, jaki ustawimy model. Model, który wybrali nasi politycy, to jest oczywiście kontraktowe wojsko. I tutaj trzeba przyjąć jakąś strategię wojskową, do czego ono ma służyć. I wtedy dopiero pozyskiwać zdolności. Nie jest jasne, jaka jest strategia wojskowa. Premier Tusk ostatnio mówił po prostu o chyba o systemie defensywnym na wschodzie i północy Polski. I do tego politycy boją się podejmować temat powszechnej służby wojskowej, który by powinien zostać podjęty, tylko musiałaby być to nowoczesna służba wojskowa dla mężczyzn i dla kobiet. Ale bardzo nowoczesna. Nie może być paździerza i brązowych butów i starego świata. Więc to jest temat ogromny, który politycy raz boją się podnieść, no bo to wyborcy myślą, że opłacają wojsko niczym firmę ochroniarską albo facetów od sprzątania i mają się tym zająć, a to nie jest moja sprawa. Otóż tak to nie działa. Jest konstytucja RP, która o tym mówi, że jest obowiązek służby i obowiązek obrony ojczyzny. Takie wojsko też będzie za słabe i za małe, nie będzie miało rezerw. Jeżeli byśmy musieli mieć 15-letnie starcie tutaj, prawda, i odstraszać. Bo to nie chodzi o to, żeby jak być w wojnie jak Ukraina. Chodzi o to, żeby takie mieć wojsko, taki system szkolenia rezerw i takie działanie, żeby Rosjanie czuli się odstraszeni, że bez sensu jest robić cokolwiek.
Że się nie opłaca po prostu. Za duże straty będą.
Nie, że nie uzyskają celu politycznego, który będą chcieli osiągnąć. Nie będzie to ani dobrze wyglądać, ani nie uzyskają celu. A koszty będą zbyt duże. Na tym polega kwestia odstraszania. I akurat powszechna służba wojskowa jest bardzo skuteczną metodą odstraszania przeciwnika, bo wie, że społeczeństwo jest przeszkolone i gotowe, zwłaszcza, że jest spójne społeczne duże. Jest bardzo silne odstraszanie wówczas.
I to nas trochę przenosi na Tajwan, który też jest gorącym miejscem, który w dodatku jest miejscem, na którym chyba Amerykanom zależy dużo bardziej niż na jakiejś Polsce. Tam również są czynione ruchy w kierunku szkolenia ludzi wojskowego. Natomiast a propos tych kosztów, o których powiedziałeś, no to tak patrząc na mapę, wydaje się, że z kolei koszty obrony Tajwanu dla Amerykanów byłyby ogromne, że to jest dużo większe przedsięwzięcie zadbać o Tajwan niż zawalczyć w II wojnie światowej, przerzucając tutaj ludzi do Normandii i tak dalej. Więc pytanie, czy im się to może nie, czy im się to opłaca, tylko czy to jest realne, bo z drugiej strony z kolei Chińczycy, którzy też zapowiadają tak w miarę regularnie, że przejmą w końcu ten Tajwan, czy im się to też faktycznie opłaca, bo wydaje się znowu dla laika oczywiście, że obie strony tutaj mogą tylko dużo stracić, a niewiele w sumie wygrać, bo jest tam jakiś status quo i żeby je zmienić, to trzeba naprawdę potężnych środków i potężne straty ponieść. Czy to się opłaca, tą walkę podejmować?
Ale w sensie jakim?
Chodzi mi o to, że no, ma być ten jakiś most powietrzny tak na Tajwanie czy tam z Japonią, żeby Amerykanie mogli tam walczyć z Chińczykami, gdyby była wojna kinetyczna tam. Z drugiej strony Chińczycy atakując tak otwarcie Tajwan, no, staliby się tak publicznie rzecz biorąc taką Rosją, której potem nikt nie chce.
Ja uważam, że Chińczycy nie chcą atakować Tajwanu, tylko uważają, że Tajwan sam się przyłączy do Chin kontynentalnych z powodu potrzeby gospodarczej i zrobi to wtedy, gdy poczuje, że Amerykanie nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Więc Chińczycy muszą wyłączyć poczucie Tajwańczykom, że Amerykanie są realnym gwarantem bezpieczeństwa. Można zrobić to na różne sposoby, akurat najmniej sensownym jest inwazja na Tajwan. Natomiast można poprzez różne działania, pokazywanie, kto rządzi na wodach około i w powietrzu wokół, pokazać i erodować przekonanie Tajwańczyków i reszty sojuszników amerykańskich w Azji, że to ma jakikolwiek sens. Więc to będzie taka raczej taktyka salami. Natomiast może wybuchnąć wojna o Tajwan, bo Amerykanie chcą odciąć Chińczyków od rynku kapitałowych. Będzie wzmożenie sankcyjne na Chiny po wyborach prezydenckich. I to może doprowadzić do takiego poczucia, że Chińczycy mogą chcieć pokazać, że Amerykanie nie są w stanie wyegzekwować pewnych spraw. Amerykanie z kolei będą chcieli nawet sprawdzać, czy nie ma kontrabandy na Chin kontynentalnych, na półprzewodniki. I może być napięcie na Morzu Południowochińskim wynikające z tego. I to nie chodzi o żaden Tajwan, tylko chodzi o strukturalne napięcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Po prostu tak. Oto kto rządzi światem. No i później są różne peryferyjne kłótnie na ten temat.
Czyli znów ciężkie życie marynarzy okolicznych, którzy być może będą ostrzeliwani od czasu do czasu przez różnych tajemniczych towarzyszy. Tak jak to się
nie,
teraz
no po prostu nie wiem, to tak jak w biznesie albo w życiu osobistym, no po prostu dochodzi do takiego momentu, że zbieramy się już o wszystko i może być też przemoc fizyczna, tak, jakby była dozwolona. W stosunkach międzynarodowych nie ma arbitra, nie ma sędziego najwyższego, nie ma sądów, nie ma więzienia. Dlatego stosunki międzynarodowe między państwami są anarchiczne. Jest prawo dżungli. Okej, może to jest szokujące dla słuchaczy, ale tak jest, no bo czy jest sąd najwyższy, który rozstrzyga spory? Nie ma. Dlatego ludzie mają siły zbrojne. Narody mają siły zbrojne, bo one są arbitrem. Żeby powstrzymać innych od narzucenia woli mi i na przykład nakazania budowy autostrady eksterytorialnej do Prus Wschodnich. I moje wojsko mówi, nie zgadzam się i nie jesteś w stanie mi tego narzucić, bo ja mam wojsko, które ci powstrzyma od tego. A Hitler mówi, nie masz, musisz. A jak nie, to ci to udowodni. I na tym to polega. Po to państwa, w szczególności mocarstwa, posiadają siły zbrojne, broń nuklearną, systemy odstraszania, po to, żeby nikt nie mógł narzucić woli i sprawczości.
No. Czy ten program Nuclear Sharing w takim razie, który tak pozornie wygląda jak zwiększenie naszego bezpieczeństwa, to on może być głównie zrobiony po to, żeby nam trudniej było dogadywać się z Chińczykami?
Nie, absolutnie nie. Natomiast Nuclear Sharing tylko pozornie albo tylko trochę wzmocni nasze bezpieczeństwo, bo zwiększy Rosjanom poczucie, że jakieś ryzyko, że Amerykanie wejdą z bronią jądrową do wojny, będzie większe. Natomiast cały czas to nie jest polska broń jądrowa, nie my dysponujemy, nie my używamy tego. Skomplikowany proces decyzyjny nie zastępuje do naszych własnych zdolności. Absolutnie.
A jednocześnie pokazuje, że Polską rządzą Stany, a nie ktoś inny.
Tak, dokładnie.
Okej, no to teraz jeszcze jest temat tych naszych inwestycji, bo tych kluczowych, naszych strategicznych, można by powiedzieć, inwestycji, z których z jedną przecież byłeś bardzo związany, czyli z CPK, no to mamy inwestycje w Atom, w CPK, w port kontenerowy, różne wielkie rzeczy, które miały być i wygląda na to, że albo nie będą, albo będą później, ale w zasadzie to nie wiadomo. Wydawałoby się, że właśnie w takich czasach stawianie na to, żeby wzmocnić potencjał całego kraju i jego bogactwo, a te wszystkie inwestycje się z tym bezpośrednio wiążą, że to jest właśnie kluczowe. To dlaczego twoim zdaniem to wszystko gdzieś tam w powijakach, a to zrobimy audyt, a to coś tam, a to nie wiadomo, a to może za parę lat i tak dalej. Dla mnie, patrząc z zewnątrz, to jest mega dziwne.
Ciężko mi się ustosunkować do polityki bieżącej. Tak? Ja mam bardzo negatywny stosunek do polskich elit politycznych ogólnie, jako systemu. Tak? Będąc i patrząc, jak to wygląda. Opisałem to w książce Najlepsze miejsce na świecie. Trochę opisuję to też w najnowszej książce swojej, którą właśnie jest dzisiaj premiera, jak nagrywamy. Czyli Zapiski w przededniu wojny. Dzieci morza wzywają swoją matkę. Taki poetycki tytuł. Zachęcam Państwa do zakupu. Bardzo dobry prezent. To są teksty moje z ostatnich 4 lat, gdzie można sprawdzić, czy Bartosiak miał rację, co mówił przed wojną, co teraz się dzieje. No, można zobaczyć, czy były profetyczne na przykład, tak? I czy się sprawdza to, co mówię. Gorąco zachęcam. To moim zdaniem polskie elity polityczne mają określoną wizję państwa polskiego, tak? Które jest jednak w systemie zależności europejskich, co jest okej, natomiast automatycznie zakładają pewną półperyferyjność i peryferyjność rozwiązań naszych. Centralny port byłby jednym z kamyczków, które łamałby półperyferyjność polskiej gospodarki. Wiązałby wreszcie infrastrukturalnie wnętrze państwa polskiego pomiędzy prowincjami państwa polskiego, tak? Obszarami, regionami państwa polskiego i też łączyłby ze światem zewnętrznym. Opisałem to w kolejnych swoich książkach. W 4 książkach opisywałem to. Szczegółowo odsyłam, dlaczego ogólnie nam jest to potrzebne. Natomiast jest druga strona medalu, polegająca na tym, że państwo polskie i dobór kadr publicznej jest tak słaby, że jak ten system działa, że inna sprawa jest, czy my potrafimy robić takie projekty. Tak? Zwłaszcza pod takiej jakości nadzorem politycznym, jaki był, czy jaki jest, bo to jest jedno i to samo, to jest fakt. I tu jest poważna wątpliwość. Tu jest poważna wątpliwość pod tym skarbem.
Czyli raczej tutaj optymizmu byś nie wykazywał, jeśli chodzi o powodzenie tych projektów.
Wydaje mi się, że państwo, że akurat przy centralnym porcie rząd jest teraz już pod przymusem społecznym sporym i ugnie się. Tylko będzie próbował dokonywać korekty, jak to miałoby wyglądać. Tak uważam. Natomiast co do innych rzeczy, no nie wiem, no potrzebujemy wielkich projektów infrastrukturalnych. To jest w ogóle fundament przepływów strategicznych, ruchu ludzi, towarów, kapitału we współczesnym świecie. Państwo, które abdykuje z tego, staje się kolonią zależną od innych, bo traci marżowość, też traci przewagi konkurencyjne. No. Dlaczego Chińczycy rozbudowali sieć autostrad, dróg szybkich, kolei, mostów, żeby mieć infrastrukturę, która umożliwia im absolutnie zasysanie produktywności człowieka w kierunku wybrzeża. I dzięki temu mają absolutnie pierwszoligową, ekstraklasową infrastrukturę, która umożliwia im właśnie to, o czym rozmawiamy od samego początku.
No, patrząc na te systemy rządzenia, można powiedzieć, krajami, czy uważasz, że to jest z kolei, bo tak się czasem zastanawiam, czy to nie jest przewaga tych systemów takich bardziej autorytarnych, tak jak w Rosji są wybory na Putina zawsze, w Chinach, no to wiadomo, dopóki ten Xi Jinping nie umrze, no to pewnie będzie rządzić. I oczywiście tam myśląc z perspektywy człowieka, praw ludzkich i tak dalej, to można mieć wiele tutaj przeciwności i raczej optować za demokracją, ale jakby nie było, no tak jak w biznesie, tak w państwie, perspektywa długofalowa to jest coś, co jest kluczem i chyba w takich krajach jest to łatwiejsze do zrobienia, jeżeli ten facet wie, że będzie rządzić przez najbliższych 30 lat.
No niestety jest tak. I to wynika też z jeszcze innych problemów, no. Nie mówię, że systemy autorytarne są lepsze, bo nie, są gorsze. Ale na pewno w przypadku starć międzynarodowych jest większe, lepsze zarządzanie. No Stalin też miał lepsze zarządzanie Związkiem Sowieckim niż grupy interesów w Wielkiej Brytanii określone. Na to się nakłada jeszcze to, że na przykład prezydentowi amerykańskiemu bardzo ciężko było ruszyć na rozprawę z Chinami w odpowiednim momencie, dlatego że były grupy kapitalizmu finansowego, Wall Street, Big Tech, i inni, którzy bardzo zarabiali na globalizacji i to, co mówiłem, i na współpracy z Chinami, i roli Chin. I bardzo ciężko było zmusić do zachowania, dlatego że to są wielkie kapitały, wielka potęga. Plus, no, to jest odrębny temat, że model ustrojowy zachodniej demokracji liberalnej został ukształtowany intelektualnie na przełomie XIX-XX wieku. Społeczeństwo inaczej wyglądało, pracowało w fabrykach, było hierarchiczne albo na polu, było często niedouczone, nie było internetu, nie było dostępu do wiedzy, miało swoich w związku z tym przedstawicieli klasowych najczęściej. Robotnik głosował na przedstawiciela klasy robotniczej, obszarnik obszarnika i on gdzieś tam w tym centrum decyzyjnym w Warszawie czy w Berlinie głosował za czymś, tak, za interesami. To był taki model, który miał absorbować sygnały z ludu, co tak naprawdę społeczeństwo chce, utrzymywać dzięki temu równowagę społeczną. I ten model się wyczerpał, bo jest internet, są algorytmy, jest wiedza, każdy wyborca na telefonie szybko... Każdy wyborca współcześnie ma poczucie, że w sprawach osobistych, zawodowych, hobby swojego, zdrowia, dzieci, jest znacznie lepiej poinformowany niż polityk, którego on ma reprezentuje i że oni są niedouczeni. No tak nie było 100 lat temu. Dostęp do wiedzy, no to flerowska rewolucja informacyjna. To, że na smartfonie możemy wszystko sprawdzić prawie, tak? Zadaję pytanie, po co ci pośrednicy są, bo ci politycy są tylko pośrednikami. Po co jest ich aż tylu? Po co są te spory w sejmikach, w powiatach i tak dalej? Po co aż taka wielka redystrybucja, bo oni zarządzają ogromną masą pieniędzy, które są pobierane od nas. I czy są tak, aż w takiej liczbie potrzebni? Bo przecież oni nie produkują usług ani towarów, które są potrzebne. Tak? No i to jest, to jeszcze byłoby akceptowalne, gdyby dalej ten najlepszy w Polsce jest poziomicie wysoki, ale na Zachodzie, czy widać, że jest postęp, a na Zachodzie słabnie. I zadawane, bo to, co mówię, to nie ja wymyśliłem, tylko Louis Gaw. I zadawane są na pytania, czy ten ustrój nie wyczerpał swojej formuły, bo nie generuje wystarczającego postępu, innowacyjności i produktywności człowieka, czyli nie generuje metod organizacji pracy człowieka w taki sposób, żeby człowiek był i szczęśliwszy, i bogatszy. Tylko jest gorzej, bo politycy, których jest tak dużo, próbują uzasadniać swoje istnienie coraz większą redystrybucją i coraz większym przekupowaniem obywateli, żeby uzasadnić swoje istnienie i to się tworzy dług coraz większy na Zachodzie i generalnie to tam rozdawnictwo i dług. No i to jest taka historia, tak, którą Louis Gaw opowiedział. Więc w tym się zawiera też... No a w Polsce to jest tak, że jest jakaś elita jedna i elita druga władzy i rywalizują głosy ludzi, te szable są wybierane i potem sobie rządzą krajem, no nie licząc się trochę tak za bardzo, bo wiedząc lepiej, tak uważając, że wiedzą lepiej. No i tak, to jest gmach polityki. Czy tak musi być? To zapytać trzeba politologa, ja się na tym nie znam, czy socjologa.
Szybki przerywnik. Na platformie instytutlingwistyki.pl macie 10 języków do wyboru, których was tam nauczymy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, od zera do bohatera można powiedzieć, za pomocą setek materiałów audio, gdyż mamy na naszej platformie mnóstwo podcastów, które możesz sobie słuchać biegając, jadąc gdzieś samochodem, czy tramwajem, metrem, czy czym tam jedziesz, może nawet hulajnogą. Oprócz tego przez 5 lat, 2 razy w tygodniu masz dostęp do native speakera, do obcokrajowca, z którym możesz wykonywać ćwiczenia poprzez WhatsAppa lub Signala. Oprócz tego masz dziesiątki godzin materiałów wideo tłumaczących słówka, gramatykę, wymowę, wszystkie zagadnienia językowo ważne w przyjemny, fantastyczny, ciekawy sposób. Na naszej platformie masz kolorowe mapy myśli, które również wyjaśniają rzeczy przyjemnie, przez zabawę. Oprócz tego masz dostęp do dwóch aplikacji. Jednej Instytut Lingwistyki, którą pobierasz i z którą będziesz obsługiwać naszą platformę. A ponadto aplikacja LingoMouse, gdzie z naszą radosną myszką uczysz się słówek, poznajesz konstrukcję zdań, zdobywasz punkty i serki i w ten sposób uczysz się również z obcokrajowcami, gdyż wysłaliśmy ekipy do wielu państw świata po to, żeby nagrały realnych obcokrajowców, którzy też występują w tej aplikacji LingoMouse. To wszystko z dostępem na 5 lat i z gwarancją satysfakcji, więc gdybyś uznał lub uznała, że z jakiegoś powodu to nie jest to, że to nie jest tak dobre, jak mówię, to oczywiście masz 100% zwrotu twojej wpłaty. Jednakowoż jestem przekonany, że jak wejdziesz na instytutlingwistyki.pl i zobaczysz te kursy od środka, to w ciągu kilku do kilkunastu tygodni od dzisiaj będziesz mówić, oczywiście nie idealnie, tylko z błędami, ale jednak konsekwentnie i odważnie przede wszystkim, ucząc się poprzez zabawę, będziesz mówić i komunikować się w obcym języku. instytutlingwistyki.pl. To zmierzając już do końca, mam takie pytanie. Wiedząc to wszystko, co wiesz, czym się zajmujesz, analizując sytuację i polską, i międzynarodową od lat, jak tak sobie siedzi Jacek Bartosiak przy porannej kawie i zadaje sobie pytanie, jak będzie ten kraj wyglądać na przykład w 2040 roku, to bardziej ci przychodzi wizja takiego Fallouta, opadu radioaktywnego końca będzie, świata, czy wręcz...
Jest szansa, że będziemy się bardzo dobrze rozwijać, że mamy szansę wzmocnienia swojej państwowości i w ramach oczywiście jakiejś formatu unijnego, więc tylko musimy dobrze podejmować decyzje. No. Nie dać się wpędzić w wojnę i dbać o swoje interesy. Po prostu.
Czyli patrzysz z optymizmem w przyszłość naszą.
Ogólnie patrzę z optymizmem, natomiast klasa polityczna nasza musi troszkę bardziej się postarać.
Okej. Okay. Jeszcze bym tylko zapytał, czy czas wyborów w USA uważasz, że coś się może wydarzyć wtedy, bo to...
No, w sensie, że wybory wywołają ogromne napięcie w systemie amerykańskim. I kto będzie prezydentem, zadecyduje prawdopodobnie o tym, czy będzie wojna, czy pokój między Chinami a USA.
Czy możemy się też spodziewać, że przed tymi wyborami prawdopodobnie znowu to na Trumpa, to na Bidena będą wychodzić różne dokumenty?
A nie, no to wiadomo, no. Będzie próba z wyeliminowania Trumpa z wyborów sądowego, prawnego, być może fizycznego, no. Kto wie. Nie takie rzeczy były w Stanach. Przypomnę, że strzelano do prezydentów bardzo często.
No tak.
I kandydatów na prezydenta też.
A jeżeli są takie niepokoje, że nawet do premiera Słowacji się strzela, no to myślę, że w Stanach nie ma wątpliwości, że może się wydarzyć wszystko. Ja mam w podzięce książkę naszego wydawnictwa Wzór na szczęście.
Okay,
i z tym jest związane moje ostatnie pytanie. Jaki jest twój wzór na szczęście?
Nie mam. Nie mam wzoru na szczęście. Może robić to, co się lubi i mieć dużo czasu dla siebie i dla bliskich.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy. No to trzymam kciuki, żeby właśnie tak było. Dziękuję ci bardzo za podzielenie się wiedzą, analizami. No i trzymamy kciuki za pozytywną premierę twojej książki. Chyba to jest oczywiste, że ona wyjdzie, bo z tego co wiem, no to w zeszłym roku twoja książka była bestsellerem.
No mam nadzieję, że w tym też będzie. Zachęcam państwa. Dzieci morza wzywają swoją matkę. Na zapiski przed dniem wojny.
Można sprawdzić, tylko bym dopytał, co rację. Oznacza ten tytuł? Dzieci morza, czyli my,
no,
Europejczycy.
Ty jesteś dzieckiem morza, jestem dzieckiem morza, dlatego że świat, w którym żyjemy w tej chwili, jest wynikiem zwycięstwa Amerykanów w wojnie światowej, później w zimnej wojnie i globalizacji. A bliskości Atlantyku i tym, że amerykańska potęga oceanu światowego, czyli morza, dawała fundament siły. Ten świat się kończy. Dzieci morza, czyli Europejczycy, którzy są bezzemni, to co mówiłem, i zależeli od Amerykanów, wołają od kilku lat Amerykanów o pomoc, żeby stanęli na wysokości zadania. Amerykanie nie chcą, myślą już tylko o sobie. No i teraz jest pytanie, co dzieci morza zrobią.
I myślę, że z tą konkluzją możemy dzisiaj się rozstać. Bardzo fajnie, myślę, że bardzo merytorycznie. Jeżeli wam się podobało, skomentujcie, zalajkujcie i udostępnijcie kolejnym osobom, żeby jak najwięcej osób budowało swoją świadomość, bo nie są to przecież tematy łatwe, są wielopoziomowo skomplikowane, także tym bardziej warto je analizować i być na bieżąco i przygotowywać się na różne rzeczy, które mogą nastąpić. Cieszę się, że mimo, że rozmawialiśmy w sumie o wojnach, no to jednak ten optymizm tam jest, czy przynajmniej możliwość i to pewne może nawet prawdopodobieństwo, że jednak my, Polacy, jakoś przez to przebrniemy. Kto wie, może nawet zwycięsko, może nawet jeszcze lepiej będzie. Oby tak było, tego życzę tobie, sobie i wszystkim nam, dzieciom morza. Dzięki bardzo.
Dziękuję.
I wszystkiego dobrego. Cześć.